Witamy Państwa bardzo serdecznie. Co wtorek zapraszam na Studio Sport. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj nawet szachy będą. Poza tym dart, skoki narciarskie i piłka nożna, ale zaczynamy od szachów. Jan Krzysztof Duda wywalczył w Warszawie srebrny medal Mistrzostw Świata w szachach błyskawicznych. Gratulujemy.
Tak, oczywiście nie jest to pierwszy sukces Jana Krzysztofa Dudy na poziomie Mistrzostw Świata, ale też nie ostatni, biorąc pod uwagę, że ma dopiero 23 lata.
A jeżeli chodzi o darty, no to za nami, jak co roku pod koniec grudnia, Mistrzostwa Świata. W finale zmierzył się Peter Wright z Michaelem Schmidtem, no i wygrał ten pierwszy 7-5. To dla Wrighta drugi tytuł Mistrza Świata.
Bardzo zacięte spotkanie oglądaliśmy we wczorajszym finale. Dużo takich zwrotów akcji, można tak powiedzieć, bo pierwsze dwa sety padły łupem bardziej doświadczonego Wrighta. To już jest 51-letni zawodnik, ale oczywiście w darcie to aż takiego dużego znaczenia nie ma, bo zawodnicy w podobnym wieku też potrafią odnosić duże sukcesy. Później się przebudził Michael Smith, który w przeciągu całego turnieju naprawdę pokazywał się ze znakomitej strony, ale im dalej w las, można powiedzieć, tym coraz pewniej rzucał do tarczy Wright. Z kolei Smith coraz więcej pomyłek, jeżeli chodzi o jego próby. Dość powiedzieć, że na ostatnich 10 legów aż 9 padło łupem Petera Wrighta, dlatego też to spotkanie zakończyło się wynikiem 7-5. Z takich ciekawostek warto podkreślić, że aż 3 razy zobaczyliśmy coś, co w zawodach wrzutki oglądamy bardzo rzadko, czyli tak zwaną dziewiątą lotkę. To jest taka sytuacja, kiedy zawodnik w 3 kolejkach schodzi z wartości 501 do 0. Mieliśmy takie 3 przypadki. Ja widziałem osobiście chociażby Gervina Price'a, który notabene odpadł w tym samym meczu, w którym rzucił dziewiątą lotkę właśnie z Michaelem Smithem, a więc obrońca tytułu pożegnał się w ćwierćfinale. Mieliśmy też polski akcent, co warto podkreślić. Krzysztof Ratajski, tym razem nie był to tak udany występ jak w poprzednich Mistrzostwach Świata, ponieważ Polak zakończył rywalizację na drugiej rundzie, a dodam tylko w ramach ciekawostki, że triumfator turnieju, czyli Wright, otrzymał aż 500 000 funtów.
Czyli opłaca się rzucać do tarczy. Skoki narciarskie. Trwa turniej 4 skoczni. No cóż, dobrych wiadomości nie mamy, ale może po kolei, czyli od pierwszego konkursu w Oberstdorfie, w którym triumfował Japończyk Roju Kobayashi, drugi był Norweg Granerud, trzeci również Norweg Johansson. No a żeby znaleźć Polaków, to musimy przejść aż do trzeciej dziesiątki. 28 był Dawid Kubacki. No i to właśnie Kubacki jako jedyny zakwalifikował się do tej podstawowej, do tej trzydziestki. 32 Kuba Wolny, 33 Paweł Wąsek, 38 Piotr Żyła i dopiero 41 Kamil Stoch w Garmisch. Również wygrał Kobayashi. A co do Polaków, tu było troszkę lepiej ze względu na Piotrka Żyłę. On zajął 11 miejsce, a w 30 mieliśmy jeszcze Jakuba Wolnego, który skończył te zawody na 23 miejscu. Na 35 Andrzej Stękała, 35 też był Paweł Wąsek, 39 Dawid Kubacki i dopiero 47 Kamil Stoch. No i przed Innsbruckiem zastanowiono się, czy Kamil Stoch powinien kontynuować rywalizację w turnieju 4 skoczni. Zdecydowano, że tak. No i to okazała się po raz kolejny w tym sezonie błędna decyzja sztabu szkoleniowego, bo w kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku Stoch zajął dopiero 59 miejsce. Najlepszy z Polaków był 18 Andrzej Stękała, 26 Piotr Żyła, 32 Paweł Wąsek, 34 Jakub Wolny i 36 Dawid Kubacki, ale ostatecznie konkurs w Innsbrucku został odwołany.
Tak, został odwołany z powodu zbyt silnego wiatru. Organizatorzy kilkukrotnie przekładali rozpoczęcie pierwszej serii, ale w końcu doszli do wniosku, że podmuchy są zbyt mocne i konkurs na Bergizel w Innsbrucku się nie odbędzie. podjęto też taką decyzję, że jutro będą skakać zawodnicy w Bischofshofen i 6 stycznia również, czyli będą dwa konkursy w ramach turnieju czterech skoczni w Bischofshofen dzień po dniu, a żeby było ciekawiej, to jeszcze 8 i 9 stycznia na tym samym obiekcie kolejne dwa konkursy, a więc skoczków czeka prawdziwy maraton, można powiedzieć. W ciągu 5 dni będą aż 4 konkursy, w tym 2 zaliczane do turnieju czterech skoczni.
No w tych konkursach nie wystąpi Kamil Stoch, który w końcu został z tego turnieju wycofany, no i prawdopodobnie wróci dopiero 15 stycznia. Wtedy zawody będą zakopane.
Ja może jeszcze dwa słowa odnośnie Ryoyu Kobayashiego, bo Japończyk jest na dobrej drodze, żeby powtórzyć swój wyczyn sprzed kilku lat, kiedy on wygrywał turniej czterech skoczni. Powtórzył osiągnięcie Svena Hanawalda i Kamila Stocha, którzy poprzednio wygrywali wszystkie 4 konkursy w jednym turnieju, wygrywając oczywiście rzecz jasna też cały turniej czterech skoczni. Na razie Japończyk zrealizował połowę tego planu, ponieważ triumfował zarówno w Oberstdorfie, jak i w Garmisch. Chociaż w tym drugim konkursie też miał dużo, dużo szczęścia, bo to zwycięstwo było minimalne, różnicą 0,2 punktów, ale myślę, że mogłoby być spokojnie większe, gdyby sędziowie troszkę bardziej sprawiedliwie oceniali lądowanie zawodników. Mam tu na myśli przede wszystkim to, co stało się po skoku Markusa Eisenbichlera z pierwszej serii, gdzie no, zawodnik prawie że się przewrócił, a mimo to od sędziego niemieckiego, cóż za przypadek, dostał te 18,5 punktów. No, wprowadzono, można powiedzieć, takie nowum na skoczniach, taki system VAR dla sędziów, ale no widać, chyba jeszcze nie wszyscy z niego skorzystali.
No taka sprawiedliwość tam czasami się zdarza. No cóż, ten konkurs dokończymy czterech skoczni już w następnej audycji. My również no liczymy na to, że pozostali Polacy będą skakać lepiej. No może chociaż tak stopniowo, żeby więcej się załapało do tej 30, a później coś więcej. No w tym turnieju czterech skoczni już nic na pewno nie ugramy, ale liczymy na te dobre wyniki. To tyle, jeżeli chodzi o skoki. Nam została jeszcze piłka nożna i do niej wrócimy zaraz. Zaczniemy jeszcze od zaległego tematu byłego trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej, czyli Paulo Sousy. No bo tydzień temu sporo poświęciliśmy mu w audycji. No wszyscy już wiedzą oficjalnie, że Sousa został trenerem brazylijskiego Flamengo. No i PZPN uzyska od niego odszkodowanie za zerwaną umowę. No i nasz związek musi teraz szukać nowego trenera. Nazwisko ma być znane jeszcze w styczniu. Cóż, zobaczymy, jak to wszystko zostanie rozwiązane.
Bardzo trudna sytuacja, bo rzeczywiście nasza kadra teraz nie będzie rozgrywała żadnych meczów aż do marca.
Od razu będą te spotkania o stawkę.
Tak, będą to mecze barażowe, czyli nowy selekcjoner wskoczy do bardzo głębokiej wody, można powiedzieć. Od razu będzie miał za zadanie walczyć w barażach i tak naprawdę będzie miał trzy jednostki treningowe. No trudno mówić, żeby tutaj dokonać jakiejś wielkiej rewolucji, co najwyżej może być kilka powrotów do reprezentacji, jeżeli chodzi o kwestie powołań, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o giełdę nazwisk, no to raczej bez wielkich zaskoczeń zdecydowanie przeważa opcja polska. Najczęściej wymienia się nazwiska Adama Nawałki, czyli naszego byłego selekcjonera, który przestał pracować z reprezentacją po Mistrzostwach Świata w Rosji. Przebąkuje się też o Czesławie Michniewiczu, nie tak dawno zwolnionym z Legii Warszawa, który wcześniej prowadził też m.in. reprezentację młodzieżową. Pojawiają się też oferty selekcjonerów z zagranicy. No ja się natknąłem chociażby na Fabio Cannavaro czy Andrea Pirlo, takie najnowsze rewelacje. No ale wydaje mi się, że po tej przygodzie z Paulo Sousą raczej związek będzie bardzo powściągliwy z zatrudnianiem trenerów z zagranicy.
No też rozmawialiśmy tak w przerwie i wydaje mi się, że Łukasz, tutaj słusznie zauważyłeś, że no Sousa miał tak wolną rękę, że on miał przecież portugalski swój sztab, nie miał trenera, asystenta Polaka. Gdyby poprzedni zarząd, każdy wie, kto tam był prezesem PZPN-ie, jednak zadbał o to, no to teraz ta sytuacja mogła wyglądać inaczej. No ale cóż, niektórzy mówią, że nie będą przepraszać, no to zostawmy to tak, jak jest i poczekajmy na tego nowego trenera, oczywiście mając nadzieję, że jednak jakieś szanse w tym meczu z Rosją mamy. I jeszcze nam zostały ligi zagraniczne, bo tutaj w międzyczasie dwie kolejki w Anglii zostały rozegrane i jedna kolejka już w Hiszpanii. W Anglii oczywiście nie udało się wszystkich spotkań rozegrać, no tam też z powodu COVID-a różnie to wygląda. No ale po kolei 20 kolejka, tam ciekawie było przede wszystkim w spotkaniu Leicester z Liverpoolem, dlatego że mieliśmy tu niespodziankę. Leicester wygrało 1-0. Southampton przez dużą część meczu osłabiony zdołał zremisować z Tottenhamem 1-1. Co do Polaków, Jakub Moder z Brighton do 88 minuty, jego ekipa mierzyła się z Chelsea, remis 1-1. Jan Bednarek 90 minut z Tottenhamem, o tym spotkaniu mówiliśmy, i oczywiście Łukasz Fabiański 90 minut, jego West Ham grał z Watfordem i wygrał 4-1.
Jeszcze z innych ciekawych wyników to zwróciłbym uwagę na podział punktów w meczu Chelsea-Brighton. To jednak remis można traktować w kategorii niespodzianki. Ważne zwycięstwo Manchesteru United, który szuka swojej optymalnej dyspozycji. Na chwilę obecną Czerwone Diabły na 7. miejscu w tabeli. No i też przebudził się West Ham, który miał taki słabszy okres w ostatnich tygodniach. No i teraz przyszło takie efektowne przełamanie właśnie spotkaniu z Watfordem. No i młoty, wydaje mi się, że nie będą jeszcze póki co składały broni w walce o to, aby jeśli nie nawet awansować do Ligi Mistrzów, to chociażby zakwalifikować się do przyszłego sezonu europejskich pucharów.
Ten okres międzyświąteczny jest taki bardzo intensywny w Anglii, dlatego też już 20 kolejka też za nami formalnie. No i też było ciekawie, przede wszystkim potknął się Manchester United, o którym mówiłeś, no oni tak grają w kratkę i to się po zmianie trenera na razie nie zmienia. Bardzo bardzo ciekawie i bardzo, bardzo dobry mecz oglądali kibice Chelsea i Liverpoolu. Ostatecznie skończyło się podziałem punktów, remisem 2-2. A z naszych Jakub Moder z Brighton tym razem od 81 minuty. Mateusz Klich zagrał 90 minut i miał asystę w spotkaniu swojego Leeds, a Łukasz Fabiański oczywiście 90 minut meczu z Crystal Palace.
W tej 21 już kolejce Ligi Angielskiej grano nawet 1 stycznia, więc co niektórzy piłkarze nawet nie za bardzo mieli jak świętować zakończenie starego i powitanie nowego roku, ale dostaliśmy kilka bardzo ciekawych spotkań w tej kolejce. Arsenal Manchester City to jest, myślę, takie jedno z ciekawszych wydarzeń tej ostatniej kolejki w Anglii, ponieważ kanonierzy też notują bardzo dobry okres, wygrywają seryjnie spotkania, wskoczyli do czołowej czwórki, kiedy się z tego nabijano.
Tak, wrócili na swoje ulubione kiedyś
tak,
miejsce.
Kiedy się z tego nabijano, teraz kanonierzy bardzo się z tego oczywiście cieszą. No i w tym meczu z Manchesterem City też układało im się dobrze, bo prowadzili do przerwy 1-0. Później niestety jeden z piłkarzy Arsenalu dostał czerwoną kartkę. No i od tego momentu to Manchester City próbował odwrócić losy spotkania. No i udało im się to dosłownie rzutem na taśmę. No ale najważniejsze w przypadku Manchesteru City są 3 punkty. No i też warto wyróżnić starcie Chelsea z Liverpoolem, bo tam też się działo sporo. W Liverpoolu też kłopoty natury zdrowotnej, COVID, kontuzje i tak dalej. Dlatego menedżer Jurgen Klopp musiał dość mocno przemeblować wyjściową jedenastkę. Ale mimo to The Reds prowadzili z Chelsea 2-0. Później jednak drużyna Thomasa Tuchela doprowadziła do remisu i takim też wynikiem zakończyło się to spotkanie.
W tabeli wydaje się, że na razie faworytem do mistrzostwa jest Manchester City. Oni mają 53 punkty, 10 punktów przewagi nad drugą Chelsea, ale te dwie ekipy właśnie mają po 21 spotkań rozegranych, a później troszkę w dół tabeli różnie to wygląda, bo na przykład Tottenham, który jest na 6. miejscu, ma tych spotkań tylko 18 rozegranych i całkiem dobra sytuacja wyjściowa. Wspomniałeś o West Hamie, oni na 5. miejscu 34 punkty, Arsenal na miejscu 4., na 3. miejscu Liverpool, Manchester United dopiero na miejscu 7. Bardzo dobrze radzi sobie Brighton Jakuba Modera, oni są na miejscu 9.
Jeżeli chodzi o strefę spadkową, to na chwilę obecną znajduje się tam zespół Burnley z 11 punktami. Również 11 punktów Newcastle i zamyka tabelę drużyna Norwich z dorobkiem 10 punktów. No i te trzy drużyny tak dość wyraźnie odstają od nawet środkowej części tabeli. Mamy tu jeszcze Watford, który w ostatnich meczach gra katastrofalnie. 5 porażek z rzędu w ostatnich 5 kolejkach. No i ta ekipa też może się wplątać w walkę o utrzymanie. Zobaczymy, co się stanie w tym okienku zimowym, bo pamiętajmy o tym, że Newcastle ma nowych, bardzo majętnych właścicieli i można się spodziewać kilku ciekawych, dużych transferów do klubu. No chociaż z drugiej strony pytanie, czy piłkarze z topu będą chcieli przychodzić do drużyny, która realnie jest na chwilę obecną zagrożona spadkiem do Ligi Drugiej.
Ale będzie bardzo ciekawie i w górze, i na dole tabeli angielskiej. Nam jeszcze Liga Hiszpańska została, ale zostawimy ją sobie na koniec.
Kopyt lecą z gry, hej, lecą z gry. ziemia drży, hej, ziemia drży. Dziewczyna, tuli się, hej, tuli się. Z kopyta kuli grwie, hej, kuli grwie. Patrz, gwiazdy świecą w doła, nisko na dnie. Z kopyta kuli grwie, z kopyta kuli grwie. Z kopyta kuli grwie, z kopyta kuli grwie. Hej! Błyskawica, hej, porwali te panny prosto od Gnicica. Hej, porwali te panny prosto od Gnicica. Zbójnik od Gnicica, zbójnik szarooki. Hej, z wierzchu baranica, a pod spodem smokin. Hej, z wierzchu baranica, a pod spodem
a w Hiszpanii za nami 19 kolejka. Tam też było ciekawie, jest ciekawie. Przede wszystkim no niespodziewana jednak porażka zdecydowanego lidera, czyli Realu Madryt. Real przegrał 1-0 z Getafe po troszkę tak kuriozalnej bramce. Tam był błąd środkowego obrońcy. No jak to trener Realu powiedział, nie wrócili jeszcze po tej świątecznej przerwie, ale nie zawiodła Sevilla, która wygrała z Cadiz 1-0 na wyjeździe. Bardzo ciekawie, no ciężka kadrowo sytuacja Barcelony. No w Hiszpanii zaczęli robić testy i wyszło, że spora ilość piłkarzy Barcelony musiała odpuścić ten mecz z Majorką i tam no ławka to była praktycznie cała Barcelona B.
Możemy zrobić taki eksperyment. Przeczytamy Państwu listę nieobecnych. Jordi Alba, Dani Alves, Michael Brathwaite, Sergio Busquets, Coutinho, Dembele, Demir, Depay, Dest, do tego Fati, Gavi, Pedri, Sergio Roberto. No, można powiedzieć, że praktycznie można zmontować z tego znakomitą jedenastkę, która spokojnie dawałaby radę w lidze. No a rzeczywiście sporo młodzieży musiał desygnować do gry Szawi, ale bohaterem nie został nikt z młodych, tylko zawodnik, którego za wszelką cenę chcą się pozbyć z Katalonii, czyli Luke de Jong, który no, przebył akurat w tym spotkaniu drogę z zera do bohatera.
Właśnie, przed spotkaniem niektórzy kibice Barcelony śmieli się, że Barcelona wygra 1-0 po bramce Luka de Jonga i asyście Minguezy. No tak się akurat stało, chociaż to zwycięstwo Barcelona też zawdzięcza w dużej mierze Ter Stegenowi. Na niego też w tym sezonie jest naprawdę sporo narzekań, ale on w końcówce tego spotkania no, obronił to zwycięstwo dumie Katalonii. Co jeszcze w Hiszpanii? Atletico Madryt w końcu się przełamało po no, kilku porażkach z rzędu. Wygrali 2-0 z Vallecano.
No właśnie, to nie był taki łatwy mecz dla Atletico, bo pamiętajmy, że Rayo Vallecano to rewelacja tego sezonu. Primera División, drużyna z Madrytu na 6. miejscu w tabeli. Mówię o Rayo, bo to też jest drużyna ze stolicy Hiszpanii, a więc takie małe derby mieliśmy. No i Atletico na 4. miejscu w tabeli. Barcelona dzięki tej wygranej na 5. pozycji, ale cały czas na podium utrzymuje się druga drużyna Sevilli, a więc Betis. Chociaż Betis w ostatniej kolejce zaliczył wpadkę, przegrywając na własnym stadionie z Celtą Vigo 0-2. I zwróciłbym też uwagę na wysokość wygranej Villarrealu, który mierzył się na własnym stadionie z Levante. Levante co prawda zajmuje ostatnie ostatnie miejsce w tabeli, ale rzeczywiście ten rozmiar zwycięstwa bardzo imponujący.
No, w Hiszpanii w tym sezonie mamy taką sytuację, że Real z Sevillą naprawdę tak dosyć mocno odskoczyły, te dwa pierwsze miejsca, a później między trzecim miejscem a dziesiątym to mamy podobną sytuację, z jakich słynęła Ekstraklasa, czyli no tam naprawdę mały przedział punktowy, bo tam jest zaledwie 6 punktów, a to jest przecież walka o Ligę Mistrzów, o europejskie puchary.
No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało też w kontekście okienka transferowego. Wiemy, że do Barcelony przyszedł już oficjalnie.
No tak, tylko tam mają taki problem, że ściągnęli Ferrana Torresa, tak, ale teraz muszą robić wszystko, żeby go zarejestrować i to jest problem, żeby się pozbyć piłkarzy. Nie wiem, czy Dani Alves został już zarejestrowany.
No zobaczymy jeszcze, co będzie z Dembele, bo wydaje się, że ten piłkarz robi wszystko, żeby wydostać się ze stolicy Katalonii. No i też nie ma co ukrywać, że no, po tych ostatnich wybrykach to chyba nie za bardzo ma przyszłość w klubie. Podobna sytuacja z Filipe Coutinho. No rzeczywiście Barcelona ma bardzo trudny okres, gdzie musi oglądać każde wydane euro. No ale też problemem będzie rzeczywiście pozbycie się z listy płac piłkarzy, którzy z perspektywy czasu okazali się bardzo mocno przepłaceni, bo nie zapominajmy, że Dembele to wydatek około 100 milionów euro. Coutinho 140 tak milionów. No tymi pieniędzmi z transferu Neymara niestety w Katalonii, można powiedzieć kolokwialnie, palono w piecu.
Jeszcze ostatnia ciekawostka, taka ekstraklasowa, bo mieliśmy zmianę trenera. Do Polski wrócił Piotr Nowak. On w Polsce parę lat temu trenował Lechię Gdańsk, a teraz wraca jako trener Jagiellonii Białystok.
Na tym stanowisku zastąpił Ireneusza Mamrota. Jeżeli chodzi o Nowaka, no to za czasu jego pracy w Lechii Gdańsk, no całkiem nieźle się wiodło drużynie z Trójmiasta, bo to była piąta i czwarta pozycja. Zobaczymy, jak po tych kilku latach w naszych ekstraklasowych realiach właśnie odnajdzie się Piotr Nowak, który w ostatnim czasie raczej częściej udzielał się jako piłkarski ekspert.
No i na tym dzisiaj kończymy. Dziękujemy Państwu. Do usłyszenia oczywiście za tydzień, a byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.